Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
W cyklu katechez na temat rodziny ojciec święty Franciszek zachęcał w środę do ponowienia modlitwy w intencji synodu biskupów, który ma się odbyć w październiku. Zaznaczył, że potrzebna jest modlitwa, a nie plotki.
Ojciec święty wskazał też na przypadającą tego dnia uroczystość zwiastowania pańskiego.
Papież podkreślił, że zwiastowanie ukazuje nam, jak głęboko tajemnica wcielenia, tak jak chciał jej Bóg, zawiera nie tylko poczęcie w łonie matki, ale także przyjęcie w prawdziwej rodzinie.
Ojciec święty Franciszek wskazał na encyklikę Evangelium Vitae. Jan Paweł II przypomniał w niej, że ludzkie małżeństwo zostało od początku pobłogosławione przez Boga, by tworzyć wspólnotę życia i miłości, której powierzona jest misja prokreacji.
Papież podkreślił, że Kościół ze swej strony uroczyście zobowiązuje się do troski o powstającą w tym sakramencie rodzinę w chwilach dobrych i złych.
Nawet wtedy, gdy popada w grzech albo oddala się od Kościoła, Kościół zawsze uczyni wszystko, co jest w jego mocy, aby leczyć i uzdrawiać rodzinę, aby zachęcić do nawrócenia i doprowadzić do pojednania z Panem. Dlatego właśnie razem z moimi współpracownikami postanowiliśmy zaproponować dziś odnowienie modlitwy za synod biskupów na temat rodziny. Zachęcamy do podjęcia tego zobowiązania aż do października bieżącego roku, kiedy to będzie miało miejsce zwyczajne zgromadzenie synodalne poświęcone rodzinie.
Ojciec święty wraz ze zgromadzonymi na placu świętego Piotra odmówił modlitwę w tej intencji, następnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Syn Boży dla naszego zbawienia przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem. Przyszedł na świat w konkretnej rodzinie. Jest z nami, prowadzi nas przez życie. Umiejmy dostrzec Jego obecność w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie. Niech Jego bliskość opromienia i wspiera Wasze życie, pomaga pokonywać trudności, rodzi w sercach prawdziwą radość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zwracając się do Włochów, Ojciec Święty zaapelował o poszanowanie osoby ludzkiej i jej godności w trudnych kwestiach dotyczących zatrudnienia.
W środę obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. W wielu miejscach naszego kraju organizowane były akcje modlitewne i marsze dla życia.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, lekarz i przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, przypomina, że życie człowieka zaczyna się od jednej komórki,
która wszystko już zawierała. Cały zapis genetyczny, cały program życia, całe dziedzictwo, które otrzymujemy po swoich rodzicach i przodkach, w tej komórce już jest zapisane. A zatem jest ona niezwykle cenną komórką, która wymaga bardzo, bardzo pilnej opieki i ochrony, żeby się dobrze rozwijała. Nie ma innego momentu, który mogliśmy wskazać jako to, że tam się zaczyna człowiek, a przedtem go nie było.
Dzień Świętości Życia został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie papieża świętego Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium Vitae.
Fundacja Lux Veritatis nie skorzystała z kredytu SKOK-u, bo nie było takiej potrzeby, poinformowała na antenie telewizji Trwam dyrektor finansowa fundacji Lidia Kochanowicz.
Odniosła się ona do powtarzanych w mediach sugestii, jakoby telewizja Trwam uzyskała koncesję na multiplex pierwszy za sprawą kredytu SKOK-u.
Lidia Kochanowicz wyjaśniła w programie Polski Punkt Widzenia, że Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję, bo ma doświadczenie, wyszkoloną kadrę i możliwości finansowe na realizację koncesji.
Dodała, że fundacja wystąpiła o promesę na kwotę 15 milionów złotych do SKOK-u Stawczyka jedynie ze względu na złe doświadczenia z pierwszego procesu koncesyjnego.
My, składając wniosek kredytowy, napisaliśmy do Krajowej Rady, że fundacja będzie finansowała działalność na multipleksie pierwszym oraz opłatę koncesyjną koncesyjną z własnych środków, ponieważ takie posiadamy. I takie pismo do Krajowej Rady poszło, ale powiedzieliśmy również, że na wszelki wypadek przekazujemy również gwarancję bankową, która w całości w 100% pokrywa koszty koncesji na multiplex pierwszy. W momencie, kiedy otrzymaliśmy decyzję koncesyjną, kiedy ta decyzja była już prawomocną, natychmiast napisaliśmy do SKOK-u oświadczenie, że rezygnujemy z tego kredytu i umowa została rozwiązana, a fundacja nie wydała ani jednej złotówki z udzielonego nam kredytu.
Lidia Kochanowicz zauważyła, że nie jest tajemnicą, iż duże media takie jak TVN czy Polsat finansują się z kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Czy to oznacza, że te banki wspomagają telewizję? Pytała retorycznie.
Tymczasem media związane z obecną władzą wysuwają taki zarzut wobec nadawcy telewizji Trwam. Dodatkowo przy okazji ataków na skoki w telewizjach pokazywane są zdjęcia dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, z otwarcia Centrum Medycznego w Gdańsku, które wybudowano przy pomocy skoków.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, powiedział, że jest to manipulacja.
A jeżeli zrobili zdjęcie wtedy z tamtego wydarzenia i podstawiają pod inny komentarz, no to po prostu kłamią. To są manipulacje, to są fotomontaże. Warto tylko zapamiętać, kto to robi, kto to mówi i już jest jasne, komu służy.
Temat skoków stał się głównym narzędziem w walce politycznej prowadzonej przez PO w kampanii prezydenckiej. Politycy PiSu mówią, że taki jest też cel powołania nadzwyczajnej podkomisji w sprawie skoków.
Tymczasem Solidarna Polska złożyła do prokuratora generalnego wniosek o wszczęcie śledztwa w celu zbadania zaniechań organów państwa, w tym ABW, CBA, CBŚ i prokuratury w związku z aferą Skok Wołomin.
Według partii pierwszy w prokuraturze powinien być przesłuchany Bronisław Komorowski.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została wyróżniona przez Polską Komisję Akredytacyjną za kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Spośród wszystkich ocenianych uczelni wyższych przez komisję, WSKSiM jako pierwsza jednostka niepubliczna otrzymała ocenę wyróżniającą. Dotyczy to studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu uczelni. Przypomina, że w 2011 roku takie wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Warszawski.
To wyróżnienie jest dla naszej uczelni też szczególne, ponieważ ocena dotyczy profilu praktycznego naszej uczelni. Inne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej były dokonywane na wydziałach o profilu ogólnoakademickim. Jest to dzisiaj dla mnie osobiście, ale myślę dla całej naszej społeczności akademickiej, wspaniały prezent od Matki Bożej. Ja przy tej okazji pragnę bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną 8 kryteriów jakościowych, 6 uzyskało ocenę wyróżniającą, między innymi odnoszące się do opisu zakładanych celów i efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz systemu potwierdzającego ich osiągnięcie, programu studiów, realizującej go kadry, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
Wyróżniająco oceniono również infrastrukturę dydaktyczną oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.
A kolejna ocena jakości kształcenia planowana jest na lata 2022-2023.
Onkolodzy są zaniepokojeni funkcjonowaniem pakietu onkologicznego.
Specjaliści w liście do premier Ewy Kopacz zaapelowali o zmiany i zgłosili się do pracy nad nowymi rozwiązaniami. Choć list został wystosowany przed tygodniem, do wtorku nie było na niego odpowiedzi.
Kilkunastu profesorów i prezesi towarzystw onkologicznych ocenili, że pakiet zwiększył biurokrację i nie wpłynął na jakość leczenia. Onkolodzy chcą m.in. zniesienia ryczałtów za badania w procesie diagnostyki nowotworowej.
Z kolei szpitale i przychodnie alarmują, że dopłacają do badań, bo NFZ płaci tyle samo w przypadku prostego USG oraz bardzo drogiego badania PET.
Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, powiedział, że lekarze są poddawani presji wykonywania założeń pakietu, na którego realizację brakuje środków.
Ciągle tylko się słyszy, że nie będzie na wypłaty dla lekarzy w następnym miesiącu, jeżeli dalej nie będziemy mogli podołać tej biurokracji. Ale lekarz nie jest w stanie podołać tej biurokracji. Musiałby mieć dwie sekretarki, żeby sprostać tym wszystkim namnożonym elementom biurokracji. Złośliwi nawet twierdzą, że z jednej strony dano ludziom wspaniałą możliwość skorzystania z pakietu, a z drugiej strony tak go skonstruowano, żeby po prostu nie zapłacić za wyświadczone usługi, ponieważ pieniędzy z systemie jest za mało.
Specjaliści zwracają uwagę, że poważne problemy ma teraz radioterapia. Według ankiet Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przez wymogi pakietu chorzy jeżdżą nawet po kilkaset kilometrów na naświetlania. Środowiska medyczne ostro krytykują też kartę onkologiczną. Według lekarzy mnoży biurokrację i zasila budżet NFZ-u.
Tymczasem politycy PiS-u podnoszą, że minister zdrowia konsekwentnie odmawia przekazania informacji na temat funkcjonowania ustawy refundacyjnej.
Zwracają uwagę, że Polacy w Unii Europejskiej dopłacają najwięcej do leków. Niektórzy są zmuszeni odejść od okienka w aptece bez medykamentów.
Politycy PiS-u domagają się od rządu realnego wsparcia dla rodzin. Przedstawiony przez koalicję PO-PSL projekt Złotówka za złotówkę to, jak mówią, jedynie pierwszy krok.
Poseł Małgorzata Sadurska w interpelacji skierowanej do premier Ewy Kopacz pyta, dlaczego rząd nie szuka skutecznych rozwiązań wsparcia dla rodzin, na przykład poprzez powiązanie wysokości progów dochodowych z najniższym wynagrodzeniem.
Wnioskuje także o podniesienie wysokości świadczenia rodzinnego. W tym momencie najniższy zasiłek wynosi zaledwie 77 zł.
My traktujemy tą propozycję złotówka za złotówkę jako pierwszy krok. Natomiast jeżeli mamy mówić o skutecznej polityce prorodzinnej, to musi być zreformowany cały system pomocy dla rodziny. Począwszy od podniesienia progów dochodowych, podniesienia wysokości świadczeń rodzinnych, ale również obniżenia VAT-u na ubranka i na buciki dziecięce. Nie może być tak, że państwo szuka oszczędności kosztem rodzin. Nie może być tak, że państwo szuka oszczędności kosztem dzieci.
Zmiany w wypłacaniu świadczeń rodzinnych mają nastąpić z początkiem przyszłego roku. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje, że jeżeli rodzina przekroczy dochód na osobę, to i tak nie straci świadczenia, a będzie je otrzymywać w wysokości pomniejszonej o kwotę, jaką przekroczyła kryterium dochodowe. Dzięki tej zmianie wsparcie otrzyma 160 tysięcy rodzin.
Sejm kończy pracę nad prawem restrukturyzacyjnym. W środę projektem ustawy zajęła się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Rządowy projekt przewiduje ochronę firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Ma też na celu zachowanie miejsc pracy.
W trakcie posiedzenia komisja zaakceptowała m.in. pakiet poprawek byłego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego z Platformy Obywatelskiej.
Przewidują one m.in., że postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzić wydział gospodarcze sądów okręgowych.
Posłowie PiS-u nie wykluczają złożenia własnych poprawek do projektu ustawy podczas drugiego czytania. Oczekują jeszcze na stanowisko związków zawodowych w sprawie ustawy.
Poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zauważa, że dotychczasowe regulacje wymagają zmian.
Wielkich zmian do dokumentu, do tego przedłożenia nie wprowadzono i to faktycznie, tam jakby też moja obawa, że to jest w zasadzie, można powiedzieć, projekt ustawy o rozmiarach wręcz kodeksowych, więc taki szybki proces procedowania budzi obawy, że rzeczywiście w samym projekcie może być sporo takich min.
Drugie czytanie i głosowanie propozycji prawdopodobnie odbędzie się na posiedzeniu zaplanowanym na 8-9 kwietnia. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.
W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o katastrofie smoleńskiej.
Spotkanie otworzył przewodniczący europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Polityk przypomniał wciąż niewyjaśnioną sprawę tragedii, odnosząc się do wypadku lotniczego we francuskich Alpach.
Podczas debaty poruszono wiele kwestii, m.in. nieprawidłowości w śledztwie i identyfikacji ciał oraz fakt, że czarne skrzynki i wrak nie wróciły do Polski.
Europoseł Beata Gosiewska, wdowa po Przemysławie Gosiewskim, powiedziała, że całe polskie dochodzenie jest prowadzone na podstawie materiałów spreparowanych przez stronę rosyjską.
Tego nie można w ogóle nazwać dochodzeniem, bo strona polska otrzymuje tylko to, co Rosja i Putin chce, żebyśmy otrzymali i żebyśmy wiedzieli. Tak nie powinno się badać żadnej katastrofy. Po tych 5 latach jako rodzina mogę stwierdzić, że w tej sprawie łamane są nasze elementarne prawa człowieka do jakiegoś uczciwego wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. Myślę, że chyba w państwach trzeciego świata bardziej profesjonalnie i w oparciu o prawo bada się przyczyny katastrof. W przypadku tej katastrofy prawo nie obowiązuje.
Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, podziękował wszystkim naukowcom i przewodniczącemu frakcji za zaangażowanie. zebranie.
Macierewicz stwierdził, że po 5 latach prac, których nie podejmowało państwo, lecz ludzie dobrej woli, możemy z pewnością powiedzieć kilka rzeczy.
Za tę tragedię w pełni odpowiedzialny jest rząd, na czele którego stoi pan Władimir Władimirowicz Putin, wtedy jako premier rządu Federacji Rosyjskiej, dziś jako prezydent Federacji Rosyjskiej. To, co się zdarzyło nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, nie było wypadkiem, nie było też spowodowane błędami bądź złą wolą pilotów. Była to akcja przygotowana przez długi czas. Można by rzec, że była to pierwsza salwa w wojnie, która trwa dzisiaj na wschodzie Europy i która coraz bardziej dramatycznie zbliża się do granic Unii Europejskiej i NATO.
W Parlamencie Europejskim został zaprezentowany film, który stanowił rekonstrukcję katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W debacie uczestniczyło bardzo wielu deputowanych z całej Unii Europejskiej oraz naukowcy i polscy parlamentarzyści.
W Parlamencie Europejskim została również otwarta wystawa Smoleńsk 10 kwietnia 2010 roku We Remember. Ekspozycja poświęcona katastrofie pod Smoleńskim składa się z około 20 zdjęć.
Fotografie przedstawiają m.in. parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich, lotnisko w Smoleńsku, wrak samolotu oraz czarne skrzynki. Na wystawie znalazły się też zdjęcia przedstawiające marsze pamięci odbywające się w rocznicę i miesięcznicę katastrofy.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.